Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. 28 czerwca o godzinie 18 w Europejskim Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1 w Gdańsku zaplanowane jest czwarte spotkanie z cyklu Gdańsku Filozofuj. Tym razem poświęcone wolnej woli. Gośćmi specjalnymi będą profesor Stanisław Judycki i profesor Robert Poczobut. Spotkanie poprowadzi Celina Głogowska z czasopisma Filozofuj, organizatora spotkań. W Radiu Mors gościmy dziś organizatorów spotkania. Jest to liczne grono reprezentujące redakcję czasopisma Filozofuj. Proszę, żebyście się przedstawili.
Ja mam na imię Natalia, jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku filozofii.
Celina Głogowska, doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wojciech Czapkowski, student filozofii na Uniwersytecie Gdańskim.
Natasza Szutta, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor Filozofuj.
Artur Szutta, też pracownik UG i redaktor naczelny.
Spotkaliśmy się, jak słyszycie, tutaj w bardzo licznym gronie i mam do was takie pytanie odnośnie najbliższego spotkania, tematu tego spotkania. Czy to, że się tutaj spotkaliśmy, to jest przejaw naszej wolnej woli, czy raczej to jest zdeterminowane przez wiele czynników i to można było przewidzieć, że się tu spotkamy, będziemy właśnie o tej konferencji rozmawiać?
No, są różne możliwe odpowiedzi. Znaczy, determinista powiedziałby, że jeśli ktoś dysponowałby pełną wiedzą o świecie, o wszystkich jego przejawach fizycznych i miałby dobrą moc operacyjną w komputerze czy w swoim mózgu, mógłby domyśleć się i mógłby przewidzieć, że my tu będziemy w tej chwili rozmawiali i wszystko, co powiemy, mógłby być może również przewidzieć. Drugie skrajne stanowisko byłoby takie, że do ostatniej chwili nie wiadomo, co może w naszych głowach się stać. Możemy być spontaniczni, niezdeterminowani, a można mieć stanowisko pośrednie, ku któremu ja bym się przychylał, że owszem, można było przewidywać, że istnieją pewne racje, które mogą nas tutaj skłonić, zdeterminować do przyjścia, ale też jest taki mały margines, mały element, który jest, no powiedzmy, w naszej gestii. My mamy nad nim kontrolę i moglibyśmy ostatecznie powiedzieć nie, bo nie.
No, można powiedzieć, że to jest efekt naszej wolnej woli, w tym sensie, że to myśmy podjęli decyzję, że tu przyjdziemy, że akceptujemy to, że tutaj jesteśmy, nikt nas do tego nie zmusił, w żaden sposób nie popchnął do tego, żeby wejść do tego studia, więc w tym sensie, no, jest to efekt naszej wolnej decyzji, ale oczywiście to nie znaczy, że nie było żadnych czynników sprzyjających temu, żeśmy tutaj przyszli akurat dziś, a nie innego dnia. Chociaż też można dalej dywagować, umówiliśmy się na to spotkanie właśnie tego dnia, ale mogłoby być tak, że to studio byłoby zajęte, prawda? Więc byśmy się spotkali innego dnia, ale czy to znaczy, że to nie byłoby wolne spotkanie? Też byłoby wolne spotkanie. Jeśli akceptujemy to, że tu jesteśmy, jeśli jest to wynik jakiejś uprzednio podjętej decyzji, to wydaje mi się, że można powiedzieć, że to jest wolny akt, to, że tutaj siedzimy i ze sobą spędzamy czas.
Też możemy zapytać, czy wolność właśnie w takiej definicji sprawczości naszych działań jest w ogóle stopniowalna. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy wolni, więc mamy całkowitą wolność do robienia, co chcemy? Czy w jakimś stopniu nasze decyzje są wolne, ale w jakimś jednak są zdeterminowane? To też jest ważne pytanie, na które starają się filozofowie odpowiadać.
No ja nie wiem, czy jesteśmy aż tak bardzo wolni i czy ta wolno i czy to nasze dzisiaj spotkanie jest wolne, bo jeśli przyjąć, jeśli chcieć być, wydaje się, konsekwentnym deterministą, do czego skłaniają się chyba w większości przedstawiciele nauk szczegółowych, to należałoby przyjąć, że wszystko zostało ukartowane wraz z wielkim wybuchem. Bo jeśli jest jakaś wolność, to czy da się ją obronić, nie zakładając jakiegoś czynnika niematerialnego, niefizycznego w człowieku? To trzeba by przyjąć. A czy jesteśmy się w stanie na to zdobyć?
Czyli kontynuując twoją myśl, jeżeli jesteśmy zatwardziałymi ateistami, to możemy stwierdzić, że mamy wolną wolę.
Nie tylko ateistami.
No nie, przeciwnie, deterministami, naturalistami. Jeśli twierdzimy, że wszystko to tylko chemia, biologia, procesy przyczynowo-skutkowe, to gdzie miejsce na wolną wolę? Gdzie miejsce na niematerialną świadomość? Jest czy nie ma?
Ja myślę, że może nie trzeba używać terminu ateista, ponieważ można być teistą i nadal być deterministą i można być ateistą i też być niedeterministą. No, mogę założyć taki światopogląd, że ktoś nie wierzy w istnienie jakiegokolwiek Boga, natomiast wierzy, że świat materii jest bardziej skomplikowany niż nam się wydaje. Na przykład panpsychizm jest takie stanowisko, może głosić taką tezę, że każda cząsteczka materii ma swoją subiektywną perspektywę. Ona nie musi myśleć, ona nie musi mieć takich psychicznych stanów jak człowiek, ale może mieć protopsychiczne stany, które mogą przekładać się na jakieś tam wewnętrzne akty woli. Oczywiście nam to się wydaje dosyć dziwne. To znaczy, że jak? Że na przykład woda może, czy cząsteczki wody razem mogą zechcieć zawrzeć w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Na poziomie makro to się wydaje nie do pomyślenia, ale na poziomie kwantowym już pewne spontaniczności są do wyobrażenia. Taki konsekwentny ateista, niedeterminista mógłby bronić się, oczywiście miałby inne problemy, mógłby bronić wolnej woli, odwołując się do takiej spontaniczności na poziomie kwantowym. Oczywiście my jesteśmy po lekturze filozofuj wszyscy i wiemy, że jest kontrargument, że taka spontaniczność też wolnej woli nie gwarantuje, bo jeżeli coś jest spontaniczne, jest nieprzewidywalne we mnie, to ja powinienem się tego bać, bo nigdy nie wiadomo, co mi uderzy do głowy i czy to będę ja, czy to jednak coś niezależnego ode mnie, od mojej kontroli, coś poza moją kontrolą. To też wydaje się sprzeczne z wolną wolą. No, wolna wola okazuje się bardzo tajemnicza, ale może nie wszystko naraz, więc na tym przestanę.
No właśnie, to jest chyba największy problem, że my jako filozofowie i nie tylko sami tak naprawdę nie wiemy, czego my szukamy, szukając tej wolnej woli, prawda? Bo z jednej strony mamy stanowisko determinizmu i ten ład przyczynowo-skutkowy, który wydaje się nie do końca opisywać to, co się w ludzkim życiu dzieje, biorąc pod uwagę to silne doświadczenie wewnętrzne, jakim jest przeżycie tego, że my jesteśmy wolni, że my odbieramy siebie jako istoty wolne, my siebie w taki sposób autodefiniujemy, prawda? Proszę sobie uświadomić, że gdybyśmy się zrzekli tej wolności, stwierdzili, że rzeczywiście jesteśmy tylko takim trybikiem w maszynie, no to co z naszą odpowiedzialnością moralną i nie tylko? Proszę zauważyć, że całe życie społeczne jest właściwie w taki sposób uporządkowane, jakby ta wolna wola była czymś oczywistym. Wyobraźmy sobie studenta, który przychodzi do mnie, dzisiaj właśnie miałam egzamin z częścią studentów i mówi, no przepraszam, nie nauczyłem się, ale nie mogłem, byłem postąpić inaczej, prawda? Jakie ja bym miała podstawy do tego, żeby tej osobie postawić ocenę negatywną? No żadne, no chłopak nie mógł tego przecież zrobić, więc nie może ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Właściwie instytucja uniwersytetu, ale też i prawa takiego pozytywnego stałaby pod znakiem zapytania. Mówię, z jednej strony mamy stanowisko determinizmu i człowieka jako trybika w maszynie, takiej no pacynki, prawda, marionetki, która jest jakoś tam zewnątrz sterowana. Z drugiej strony mamy stanowisko indeterministyczne, które właściwie grozi chaosem w działaniu. No, czy odpowiedzialność może wynikać z chaosu? Też nie, prawda? Więc o co chodzi właściwie w tej idei wolnej woli? O co my właściwie pytamy? My, stawiając sobie takie pytanie, czy jesteśmy wolnymi ludźmi.
To mam w takim razie trochę inne pytanie odnośnie wolnej woli. Czy wolna wola to jest coś pozytywnego dla człowieka, czy wręcz przeciwnie? Jest to taki kaganiec, który nałożyła nam kultura, żebyśmy się zachowywali odpowiedzialnie i myśleli, że to jest nasza wolna wola.
Wręcz przeciwnie. Wolna wola to jest jednak coś, czego pragniemy. Daje nam poczucie kontroli, daje nam poczucie godności. Natomiast czasami wygodniej byłoby nie mieć tej wolnej woli i odpowiedzialność zwalić na czynniki różnego rodzaju, kulturowe, chemiczne, biologiczne i tak dalej. Więc nie tyle wolna wola jest kagańcem, co wręcz przeciwnie właśnie, jeśli ja dobrze zrozumiałem, także nam narzucono wolną wolę jako kaganiec, żebyśmy brali na siebie odpowiedzialność.
Tak.
Wolna wola jest raczej wyzwoleniem pewnym, natomiast kagańcem może być na przykład utrata przekonania w istnienie wolnej woli. Wtedy jesteśmy, nie kontrolujemy sytuacji.
No jest wyzwoleniem z jednej strony. Ja myślę, że tutaj ta intuicja pana jest słuszna w tym sensie, że no czujemy się przynajmniej w tym takim bardziej fundamentalnym, na tym bardzo fundamentalnym poziomie kimś wolnym, prawda, ostatecznie niezniewolonym, bo nawet jeżeli ktoś nam coś każe zrobić, nawet jeżeli jesteśmy uwięzieni, prawda, to możemy się z tym nie identyfikować. identyfikować, możemy jeszcze mieć takie poczucie jakiegoś dystansu, transcendencji wobec tych warunków, w których jesteśmy przetrzymywani, ale z drugiej strony no, wiąże się to też z poważnymi konsekwencjami, bo wolność łączy się nieuchronnie z odpowiedzialnością i z tym, że ja jestem odpowiedzialna za swoje akty decyzyjne. Już nie mogę zwalić tej odpowiedzialności na jakieś czynniki zewnętrzne, tylko jednak muszę, przynajmniej w jakimś, na jakimś minimalnym poziomie, jako ktoś, kto jest sprawcą działania i też ma wybór spośród przynajmniej dwóch członów, prawda, jednej alternatywy, to za ten wybór w jakimś sensie muszę być odpowiedzialny i muszę ponosić konsekwencje tego.
Przy pewnych założeniach, bo można tak wolność sobie wyobrazić, że jestem wolny również od konsekwencji i od odpowiedzialności. I wtedy mogę powiedzieć, nic mnie nie krępuje. Czy to nie byłaby wolność? W jakimś sensie też. Możemy się tylko spierać, która z nich jest faktyczną wolnością. Czy istnieją jakieś normy, które nas obowiązują, normy rozumu, normy moralne. I wtedy możemy dyskutować, czy pomimo tych norm, a może dzięki tym normom jesteśmy bardziej wolni, czy w ogóle jesteśmy wolni. No, otwieramy dużo drzwi, dużo ścieżek. Nie wiem, czy bo we wszystkie naraz nie jesteśmy w stanie
nie,
wejść.
Nie, no nawet nie próbujemy. To w te ścieżki będziemy wchodzili 28 czerwca na spotkaniu w ECS-ie, gdzie będzie wielu gości, mam nadzieję. Pani Celino, przygotowując to spotkanie, bo rozumiem, że dla pani spada główna odpowiedzialność.
Słodki ciężar.
Tak. Czuła pani, że ma pani wolną wolę. Realizując ten projekt, czy była pani stopniowo ograniczana przez różne czynniki, które sprawiały, że to spotkanie będzie wyglądało tak, a nie inaczej? Tak, tak, to dobre tutaj sugestia. Niestety nie możemy jej pokazać dźwiękowo, ale chodziło o pieniądze.
Jak to odpowiedzieć? Może nawiązując do poprzedniego pana pytania. No, mi się wydaje, jeśli już zakładamy, że jesteśmy wolni, że wolną wolę mamy, to ja ją widzę jako wyzwanie i zadanie, bo możemy, jeśli jesteśmy faktycznie wolni i tak jak dr Szutta mówił, że być może dzięki pewnym, pytanie, czy dzięki pewnym normom jesteśmy zniewoleni, czy właśnie one nam wolność umożliwiają. Jeśli traktować wolność jako zadanie, no to musimy się w tym ćwiczyć, w podejmowaniu wolnych decyzji i w tym, żeby nie dać się zniewolić. A ćwiczyć się można w każdym podejmowanym działaniu, tak samo przy organizacji takiego spotkania. Można się bardzo dobrze ćwiczyć w wolności i w wolnej woli, do czego zachęcam.
W determinacji.
W determinacji również, tak. Ale nie w zdeterminowaniu w sensie ubezwłasnowolnieniu.
Tutaj też taka ważna kwestia, jaka mi się nasunęła przy okazji tego, co pani Natasza mówiła o poczuciu wolności i o samym fakcie wolności, też jest właśnie różnica między tym, że jesteśmy przekonani, że jesteśmy wolni i mamy wolną wolę, a tym, że faktycznie ją mamy. Jakby to jest taki kontrargument do tego, co pani mówiła, że to, że ja mam poczucie wolnej woli, to znaczy, że ja ją mam, to wcale nie jest prawda, niekoniecznie musi być to prawda. A z drugiej strony bez poczucia wolności wydaje się, że nie bylibyśmy w stanie podejmować wolnych aktów. Bo jeżeli powiedzmy mamy podjąć jakąś decyzję, to musimy czuć, że to my ją podejmujemy i jeżeli ona ma być wolna, no to ja muszę czuć, że ona jest wolna, tak? To jest ważne również przy organizacji różnych spotkań Filozofuj. Jeżeli chodzi też o takie sprawy, z którymi się borykamy jako filozofowie, którzy chcą organizować spotkania dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, żeby też podjęli refleksję nad fundamentalnymi kwestiami, no to jest przede wszystkim, tak jak pan powiedział już, no spotykamy się z taką blokadą przede wszystkim finansową, też staramy się o pozyskiwanie środków finansowych, więc taką małą reklamę możemy tutaj od razu zrobić, że bardzo chętnie podejmiemy również współpracę z różnymi firmami, które też wierzą w to, że ludzie mają wolną wolę i mogą dysponować środkami w jaki sposób chcą. Także tutaj zachęcamy też do kontaktu.
Jako jednostka obdarzona wolną wolą, proszę mnie przekonać, że powinienem poświęcić czas i przyjść na to spotkanie.
A jest pan taki pewien, że pan tą wolną wolę ma, panie
Macieju? No mogę zadecydować, czy pójść, czy nie pójść, więc w tym zakresie mam wolną wolę.
A decyduje
wolę.
Pan Maciej, czy pana DNA, bądź uwarunkowania kulturowo-społeczne, w których się pan wychował?
Niezależnie od tego, czy to są uwarunkowania, czy DNA, czy duch, który przenika kosmos, no, podejmuje jednak ostatecznie decyzję gdzieś tam w środku w sobie.
Tak, pan czuje, że pan podejmuje. Tak. To nie jest żaden argument za tym, że pan jednak podejmuje, panie Maciej.
No na pewno.
Proszę mi udowodnić, że pan podejmuje wolną decyzję.
Ale możemy założyć, że bez względu na to, kto lub co podejmie tę decyzję, racje, które zostaną za chwilę wyłożone, mogą mieć wpływ na to zdarzenie.
Na tą istotę, która podejmie decyzję.
No, to jest taka zawoalowana próba już przekonania pana, że musi pan przyjść ostatecznie na to spotkanie, żeby dowiedzieć się, czy to pan podejmuje decyzję, czy to różne czynniki tak decydują o tym, w jaki sposób będzie pan ostatecznie działał. Myślę, że pani Celina ma mnóstwo innych argumentów, żeby zachęcić do przyjścia na spotkanie, bo efekty tego zachęcania są wspaniałe. To są spotkania dla ostatnio 150 osób, więc spotkanie o emigrantach. Spodziewamy się, że tym razem będzie podobna ilość zainteresowanych.
A nawet więcej.
Nawet więcej.
Nie no, są wakacje, euro, chociaż spotkanie jest pomiędzy meczami, także nie ma tego dnia żadnego meczu. Open Air również zaczyna się dzień później, także
wszystko
zapraszamy.
Jest
No, kwestia jest taka, nawet jeśli jesteśmy przekonani, że wolną wolę mamy, warto poznać argumenty przeciwnej strony i się z nimi zmierzyć, chociażby po to, żeby sobie poćwiczyć swój umysł, ale też po to, żeby zdać sobie sprawę, jak skomplikowana i złożona jest rzeczywistość, której doświadczamy.
No, tak jest spotkanie skonstruowane, że mamy i zwolennika wolnej woli, pan profesor Judycki jest wielkim obrońcą wolnej woli, świetnej specjalista, jeden z najlepszych w naszym kraju. Mamy to szczęście, że jest pracownikiem naszego instytutu i pan profesor Poczobut, który jest obrońcą raczej stanowiska deterministycznego, kiedyś to chyba nawet uczeń pana profesora Judyckiego, z tego co pamiętam. Będą razem dyskutować, na pewno będą się ścierały różne poglądy. Warto naprawdę przyjść, bo pytanie o to, czy jesteśmy istotami wolnymi, czy zdeterminowanymi, to jest bardzo ważne egzystencjalne pytanie. Nie można go trywializować, trudno bronić takiego stanowiska, że jesteśmy całkowicie niezdeterminowani. To nikt nie chce chyba tego powiedzieć. Różne czynniki wpływają na nasze decyzje, różne czynniki wpływają na to, jak ostatecznie się zachowujemy, to też jest nasza biologia, to też jest nasza psychika. No, ale poza tym pytanie, czy jest jeszcze jakiś taki element, który może gwarantować wolne akty decyzyjne. Proszę Państwa, w etyce bardzo ważnym takim zagadnieniem jest zagadnienie trafu moralnego. To jest ten czynnik, to jest ten przypadek, ten ślepy los, który ostatecznie decyduje czasami o tym, w jaki sposób my działamy, jak my się zachowujemy, też decyduje o odpowiedzialności moralnej. Jest wiele przykładów takiego trafu moralnego, który można zilustrować. U Thomasa Nigela w jego fantastycznych artykułach można znaleźć taki przykład, na przykład osoby, która pod wpływem alkoholu wsiada za kierownicę i jedzie, prawda? I jedna osoba dojeżdża w takim samym upojeniu alkoholowym do miejsca zamieszkania, spokojnie kładzie się do łóżka i następnego dnia może na lekkim kacu wstaje i właściwie ma poczucie, że nic się nie stało. Ta sama osoba mogłaby jechać i jakieś dziecko mogłoby mu wyskoczyć i on nie miałby szans na to, żeby zareagować i mogłaby się stać sprawcą śmierci niewinnego małego dziecka. Proszę sobie wyobrazić, w jakim stanie ktoś taki obudził się następnego poranka. Można powiedzieć, upojenie alkoholowe takie samo. Jedno i drugie działanie tak samo moralnie negatywnie, ale jaki skutek, prawda? I wiele takich czynników i sytuacyjnych, i psychologicznych, to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. To z jakim uposażeniem psychicznym się rodzimy, prawda? Jakie mamy cechy charakteru, jaki mamy układ nerwowy. To nie od nas zależy, a jednak bardzo wydatne nie może wpływać na to, jakie życie wiedziemy. To jest coś poza naszą kontrolą. Ale z drugiej strony, jako ludzie, psycholodzy nam o tym mówią, badania wskazują, że mamy też olbrzymie pokłady właśnie samokontroli tego, że możemy nad sobą panować, że możemy w jakimś sensie też nawet sterować pewnymi biologicznymi procesami, które się odbywają w naszym organizmie. Więc tutaj ten traf moralny znowu też nie przesądza o tym, jak jakie ostateczne życie wiedziemy.
Tu bym ostrzegał przed psychologami, czy co to znaczy, że mamy pokłady samokontroli. To znaczy, że pewne części w naszym mózgu, które są kojarzone z wyższymi procesami poznawczymi, kontrolują inne procesy w mózgu, które są kojarzone z emocjami bądź popędami, czyli tymi niższymi funkcjami mózgu. Problem polega na tym, co to znaczy, że te wyższe części kontrolują. Czy to znaczy tylko, że biochemia w tej części mózgu determinuje biochemię w innej części mózgu? Czy tak jak doświadczamy, nie wiem, każdy z was, jeżeli jest przed podjęciem decyzji, to zamyśli się na temat tego problemu i w głowie pojawiają się różne myśli. One przychodzą, te myśli, my te myśli oceniamy. Czasami jesteśmy nieuważni, kierujemy się tylko emocją, ale czasami przyglądamy się dokładniej. I mamy takie wrażenie, że my jesteśmy jak dyrektor na castingu, który przegląda różne pomysły, i jedne nas bardziej pociągają, inne nas bardziej odpychają pomysły. I mamy też takie wrażenie, czy to my, czy to nam się tylko przydarza, nam się coś dzieje. I teraz ostateczny ten efekt, że jesteśmy bardziej przekonani do jednego pomysłu niż do drugiego, czy to jest efekt naszej decyzji, czy to jest efekt ulegnięcia jakiejś sile oddziaływającego na nas czynnika wewnętrznego. Ja nie mówię, czy on jest chemiczny, ten czynnik. On może być aksjologiczny, czyli związany z wartościami, może być racjonalny, czyli związany z jakimiś zasadami logiki, które też przecież determinują nasze myślenie. I wtedy pytanie, gdzie jest wolność? Czy wolność polega tylko na takim sprzeciwieniu się tym wszystkim czynnikom, ale jak się im sprzeciwiamy, to w wyniku czego? Być może w wyniku znowu pewnej takiej myśli, pomysłu, a może jednak nie. Zrobię na przekór. Najpierw pojawia się pomysł, potem się pojawia nasza reakcja do tego pomysłu i na bazie tej reakcji podejmujemy decyzję. A ta reakcja jest na bazie czego? Znowu na bazie jakiegoś poczucia, że coś jest atrakcyjne lub nieatrakcyjne, pociągające, niepociągające. Może się okazać, że rozpływa nam się ta wolna wola, ale nadal mamy takie wrażenie, że moment. Może ja jestem jakoś kuszony, ale mimo wszystko ostatecznie to ja naciskam ten guzik. Tak, poddaję się, nie poddaję się. A nawet jeżeli jestem zmuszony, na przykład mówię do was, ile to jest 2 plus 2 i wy wszyscy myślicie, że 4. Czy wy macie wrażenie, że ja wami manipulowałem, ciągając jakieś tam sznureczki, żebyście pomyśleli 4? Czy myślicie sobie tak, to była konieczność pewna, ale ona siedziała we mnie i jest przeze mnie akceptowana do najgłębszych struktur mojego jestestwa, czyli jest jakieś miejsce na wolność pomimo tych determinacji. Sprawa się bardzo komplikuje, a myśmy dyskutowali tutaj, dlaczego przyjść. Te argumenty, które do tej chwili padły, to są argumenty takie. Będzie bardzo ciekawie. Będą bardzo ciekawe wątki, bardzo ciekawe argumenty i ludzie inteligentni i ciekawi świata nie darowaliby sobie, gdyby uświadomili sobie, co ich minęło lub może minąć, jeśli nie przyjdą.
Proszę Państwa, to też pokazuje bogactwo filozofii, tego, czym jest filozofia i że zrodziła się ze zdziwienia tym, jaki jest świat, tym, kim my jesteśmy w tym świecie, kim jest człowiek, co buduje jego tożsamość. My, jako redaktorzy czasopisma Filozofuj, które ma ostatecznie popularyzować filozofię, ma zarażać ludzi właśnie tą ideą filozofowania, chcemy to zdziwienie przelać na jak najwięcej osób i zachęcić do uczestniczenia właśnie w tego rodzaju spotkaniach w ramach Gdańsku Filozofuj, ale także chcemy zachęcić do studiowania filozofii. W Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa jest kierunek filozofii. Studiować filozofię można na trzech poziomach, na poziomie studiów licencjackich, studiów magisterskich i studiów doktoranckich. Każdy w każdym wieku, proszę Państwa, może rozpocząć studia filozoficzne bardziej sformalizowane. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, trzeba mieć tylko maturę ukończoną, żeby podjąć studia magisterskie, można mieć licencjat dowolnego kierunku, podobnie jest ze studiami doktoranckimi. Osoby, które są zainteresowane filozofią, które skończyły już jakieś studia i chcą łączyć te swoje wykształcenie, znaleźć jakiś aspekt filozoficzny i rozwijać się dalej, zapraszamy do podejmowania studiów na trzecim stopniu, czyli studiów doktoranckich. Gwarantujemy, proszę Państwa, bardzo ciekawy tok kształcenia pośród ciekawych ludzi.
W czasie wakacji wiem, że też nie próżnujecie, tak?
Tak, jak najbardziej. Jak zauważyliśmy poprzez tutaj dyskusję, która się odbyła na temat wolnej woli, filozofia to fascynująca podróż intelektualna, ale żeby ta podróż była jak najbardziej owocna, wymagane są pewne narzędzia, którymi się można posługiwać, by bardziej poznać świat. No i właśnie takie narzędzia zapewnia nam ten obóz, który organizujemy, ponieważ no, hasłem naszego obozu jest krytyczne i logiczne myślenie, a jak wiadomo, to są narzędzia każdego szanującego się filozofa główne do poznania świata. I tak, jeżeli chodzi o zakres dydaktyczny, będziemy prowadzili zajęcia z takich zagadnień jak logika formalna, semiotyka, analiza tekstu, retoryka. Będziemy prowadzić również warsztaty z redakcji tekstu. Naszymi prowadzącymi będą pan dr Marcin Będkowski i dr Krzysztof Wieczorek. Krzysztof Wieczorek publikuje w naszym czasopiśmie dość często, więc z tego jest pewnie znany naszym czytelnikom. Zajmuje się głównie retoryką i logiką, a dr Marcin Będkowski zajmuje się zagadnieniami poprawnej polszczyzny, redagowaniem tekstu i również logiką. Obóz odbędzie się 14 sierpnia, będzie się odbywał 14 sierpnia do 22. Będzie on w miejscowości Murzasile. To jest miejscowość nieopodal Zakopanego. Znajduje się na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc jest idealną bazą wypadową na rajdy górskie. I z drugiej strony ma też bardzo szerokie zaplecze turystyczne. I właśnie przebieg tych naszych filozoficznych dociekań będzie miał miejsce zarówno na sali tam w ośrodku, jak i właśnie w okolicznościach pięknej przyrody tatrzańskiej. Będziemy mogli podróżować po górach, no i no, wprawiać się w ten cały nastrój kontemplacyjny, jakiemu sprzyja przebywanie w górach. Oczywiście nie będziemy pielęgnować jedynie umysłu, ale również ciało. W ośrodku jest basen, jest jacuzzi, jest szeroki dostęp do obiektów sportowych. Ponadto będziemy organizować spływ kajakowy i wyprawę do term, więc będziemy mogli się poczuć niczym starożytni Rzymianie podczas rozmyśleń.
Obóz jest przeznaczony dla studentów, czy szerzej?
Tak naprawdę obóz jest przeznaczony dla wszystkich osób, które no, zadają sobie egzystencjalne pytania i myślą nad otaczającym nas światem, a takie grupy docelowe znajdujemy właśnie w postaci studentów i licealistów. Najbardziej na nich liczymy.
Wracając jeszcze do tej pani zachęty, żeby studiować, do kiedy trwa rekrutacja?
Rekrutacja trwa na studia licencjackie do 11 lipca, na studia magisterskie do 13 lipca, a jeśli chodzi o doktorantów, to można składać papiery jeszcze we wrześniu.
Czyli można powiedzieć, że ktoś, kto się zastanawia, może pojechać na obóz, namyślić się na tym obozie i później ewentualnie na studiach doktoranckie.
Z tego co wiem, to chyba miejsca na obozie już są wszystkie zajęte. To jest taki pilotażowy obóz. My pierwszy raz to robimy, zbieramy doświadczenia. I rzeczywiście będzie sporo licealistów. Nie wiem, czy gimnazjalista jakiś się tam przypadkiem też nie znajdzie. I studentów. To jest taka nasze podejście pierwsze do organizacji takich spotkań. Czujemy taki dreszczyk emocji, bo nie wiemy, jak to będzie przebiegało, ale rzeczywiście mamy wspaniałych wykładowców, to są pracownicy naukowi, pan doktor, chyba czy profesor nawet Wieczorek, doktor habilitowany w każdym razie z Uniwersytetu Śląskiego, świetne pióro, świetny specjalista, oprócz tego, że pisze dla nas, to oczywiście też wydaje książki fachowe, znany jest jego taki podręcznik, prawda, do logiki.
Sztuka dyskusji,
fantastyczna rzecz z ćwiczeniami, tam jest trzech chyba autorów, nie tylko on sam, ale bardzo dobra taka ćwiczeniowa zaprawa. I pan doktor Będkowski, dobrze myślę, to jest pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, też ma duże doświadczenie właśnie w takich pracach warsztatowych. Zobaczymy, co będziemy proponować w następnych latach. Mamy nadzieję, że to wszystko nam fajnie wyjdzie i na płaszczyźnie takiej intelektualnej, ale też takiej
organizacyjnej,
wspólnotowej, że będziemy mieli ciekawe doświadczenie właśnie z tego, że będziemy łączyć tutaj te środowiska pracowników naukowych, studentów i też licealistów. Łączymy z tym duże nadzieje.
No i dodam, że na tym obozie dużą część będzie stanowiła redakcja też. Tak. Nie wiem, czy nie wszyscy współpracownicy, przynajmniej ci ściśli redakcji, tam się nie znajdą. Przynajmniej przez 2-3 dni każdy stara się dojechać. Będzie okazja na integrację, ponieważ nasz zespół redakcyjny jest z całej Polski. Mamy ludzi z Lublina, z Krakowa, z Gdańska, którzy być może jeszcze się nawet nie widzieli w fizycznym świecie.
Nie,
będzie okazja.
Nie widzieliśmy się jeszcze w realu. Tam będzie nasze pierwsze spotkanie właśnie, kiedy wszyscy się spotkamy.
Na zakończenie chciałbym jeszcze, żeby pani Celina Głogowska przypomniała nam o spotkaniu 28 czerwca.
Gdzie mamy przyjść?
Gdzie mamy przyjść? Czego się możemy spodziewać?
Zapraszamy najserdeczniej, jak się tylko da, 28 czerwca we wtorek o godzinie 18 do Europejskiego Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1. Gośćmi specjalnymi spotkania będą profesor Stanisław Judycki z Uniwersytetu Gdańskiego i profesor Robert Poczobut z Uniwersytetu w Białymstoku. Będą dyskutować na temat wolnej woli, jej natury i kwestii istnienia, tego czy ją mamy, czy nie. Na temat tego, jakie konsekwencje by się wiązały z przyjęciem założenia o braku wolnej woli, a także o tym, jak założenie o istnieniu wolnej woli można wpisać w obecną wizję świata, jaką proponuje nauka. Będzie czas dla każdego z przybyłych, aby mógł zadać pytanie, także zapraszamy do uczestniczenia w tej agorze XXI wieku, proszę Państwa, bo to, co my robimy, to jest powrót do korzeni filozofii. W Gdańsku możemy się poczuć niczym filozofowie w starożytnych Atenach. I nie tylko w Gdańsku. Spotkania są organizowane w całej Polsce. Kolejne miasta dołączają, zgłaszają się wolontariusze z całej Polski. Kraków, Lublin, Poznań, Opole, Olsztyn. Wrocław, Łódź, Olsztyn. Jak na razie tylko tyle.
I aż tyle.
I aż tyle.
Ja tylko, proszę Państwa, dodam, że ci, którzy jeszcze nie byli na naszym spotkaniu, mogą wejść na stronę www.filozofuj.eu i tam mamy już zarchiwizowane nagrania ze wszystkich spotkań, które się odbyły. Można sobie wejść na ostatnie spotkanie w Europejskim Centrum Solidarności na temat uchodźców. Było to fantastyczne spotkanie z profesorem Hołówką i profesorem Szachajem. Naprawdę 2,5 godziny bardzo ciekawej dyskusji. Włączali się także uczestnicy spotkania, bardzo gorącej, ale jednocześnie bardzo kulturalnej dyskusji na tak kontrowersyjny temat. Może ten temat nie będzie aż tak kontrowersyjny, chociaż nie mniej interesujący, może nawet egzystencjalnie bardziej interesujący, no bo któż sobie nie stawia pytania, czy jest wolny, czy nie. Można sobie, proszę Państwa, wejść na nasze strony, do czego gorąco zachęcamy. Już, proszę Państwa, od nie wiem, za 2-3 dni, za parę dni ukaże się nowy numer Filozofuj 30 czerwca na temat prawdy. Prawda jest kolejnym zagadnieniem, które analizujemy. My jako redakcja zawsze mamy ten komfort albo dyskomfort. Dyskomfort trochę polegający na tym, że jak my przychodzimy do radia mówić o wolnej woli, to właściwie już jesteśmy głęboko zanurzeni w problemie kolejnego numeru. Czyli my już właściwie myślimy kategoriami numeru o prawdzie, bo mamy go w świeżej pamięci i musimy cofać się do tego, co było 2 miesiące temu. Ale zachęcamy do czytania i do oglądania nas, i do słuchania nas, i do inspirowania się filozofią, bo to jest nasz główny cel.
I do współpracy też zachęcamy.
Tak,
studentów, doktorantów, wszelkie osoby, które chciałyby wspomóc finansowo, również zachęcamy. Jest zakładka crowdfunding na stronie, także śmiało.
Ja też jeszcze ze strony właśnie redakcji chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy włączają się w pomoc, szczególnie właśnie studentom, doktorantom, licealistom, gimnazjalistom, bo naprawdę ilość osób, które są z nami powiązane, przekracza ramy stopki redakcyjnej, która znajduje się w naszym czasopiśmie i ona rozrasta się coraz bardziej i fantastycznie, bo myślę, że inicjatorzy powstania tego czasopisma do końca nie zdawali sobie sprawy, że będą tak wspomagani przez młodzież filozoficzną, przez tych, którzy filozofię studiują albo chcą studiować, albo już kiedyś studiowali. To jest chyba rzecz, która nam sprawia największą satysfakcję.
No, może się okazać za, nie wiem, 10, 20, 30, 50 lat, że dzięki filozofowi narodził się w Polsce jakiś nowy Hegel, nowy Arystoteles i może w jakichś podręcznikach historii filozofii za 100-200 lat ktoś napisze, że dzięki filozofowi Polska
zyskała takiego tak wielkiego jest. Filozofa.
Albo kilku filozofów, a nie tylko jednego, czy jedną.
Dzięki pismu i spotkaniom, które organizujecie. Bardzo Wam tego życzę. Przypomnę, że gośćmi Radia Mors była redakcja czasopisma Filozofuj. Zapraszamy na spotkanie 28 czerwca o godzinie 18 w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie będzie rozpatrywana kwestia wolnej woli. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.